Chciałbym zachęcić wszystkich, jeśli mamy Nowe Testamenty, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, drugi rozdział i przeczytali tylko trzy wersety z tejże Ewangelii. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety od 36 do 38. Postać znana, choć nieczęsto o niej mówimy. Biblia powiada o niej tak. I była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I na 3 tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. W tym roku szkolnym na spotkaniach grup domowych omawiane są biblijne postacie mniej znane. Taki program przyjęliśmy. Dlaczego to robimy? Bo do dzisiejszego dnia, studiując życiorysy różnych ludzi, możemy wiele się od tych ludzi nauczyć. Uczymy się, studiując postacie wielkich tego świata, lecz również i tych, których świat zupełnie nie zauważa, a nawet i lekceważy. Bowiem bogactwo dobrego, a czasem wręcz złego przykładu nie jest związane jedynie z popularnymi i powszechnie znanymi postaciami, ale również z historiami ludzi, których ledwo możemy co zauważyć i dostrzec. To właśnie Ewangelia odsłania nam takie postacie. To sam Jezus o takich postaciach wspomina. Czasem te postacie pozostają zupełnie anonimowe, jak owa, pamiętamy, wdowa rzucająca 2 drobne pieniążki do skarbnicy, czy też kobieta o nie najlepszej reputacji, która namaściła nogi Jezusa w domu Szymona Faryzeusza. Ale to właśnie na takie osoby Pan Jezus zwraca naszą uwagę i powiada, że o czynach tych ludzi będzie się opowiadać przez wszystkie pokolenia na całym świecie. Czasem czynimy coś, co wydawałoby się niewielkiego, nic nieznaczącego, ale w oczach Bożych, jeśli czynimy to dla Niego i czynimy to ze szczerego serca, nic nie pozostaje niezauważone i nic nie umknie uwadze naszego Pana. Jak sam powiada, kubek zimnej wody podany w imię Jego nie utraci swojej nagrody. Dziś chcielibyśmy, bracia i siostry, zwrócić uwagę na tę niepozorną, podeszłą w latach kobietę, wdowę, która we swoim wdowieństwie żyła większość lat swego życia. Tylko, jak Słowo Boże powiada, 7 lat dane jej było cieszyć się swoim mężem, a teraz, mając 84 lata, zostaje zauważona przez ewangelistę Łukasza, gdy opisuje ten dzień, którym Pan Jezus mały został przyniesiony do świątyni, aby był błogosławiony i by był poświęcony Panu. Właśnie ona, ta starsza kobieta, właśnie tam jest w świątyni. Jest tam też w podeszłym wieku inny, gdybyśmy czytali wcześniejsze wersety, inny człowiek imieniem Symeon. On również był człowiekiem, o którym mówi, że posunął się w swoich latach, a wszedłszy do świątyni, wielbił Boga za ten dzień, kiedy mógł ujrzeć małego Jezusa, powiadając: teraz puszcza swego sługę w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Dwoje starszych ludzi w świątyni. Wygląda na to, że starsi ludzie częściej niż młodsi przebywają w kościele. Nigdy nie robiłem statystyki naszego zboru, czy starsi, czy młodsi chodzą częściej do kościoła, ale wydaje mi się, że starsi ludzie częściej zaglądają do kościoła niż młodsi. Cóż takiego szczególnego było w tej starej, zmęczonej życiem kobiecie? Czy ktoś dzisiaj zwracałby uwagę na taką kobietę? Czy ktoś mógłby liczyć się z taką niewiastą? Albo czy ona mogłaby odgrywać jakąś znaczącą rolę w społeczeństwie? Popatrzmy i przyjrzyjmy się tej postaci Pisma Świętego, bo ono w trzech wersetach opisuje i przynosi nam wiele informacji na jej temat. Wymienia nawet jej imię i ród, z którego pochodzi. Urodziła się, jak czytaliśmy, w rodzinie Fanuela. To piękne imię ojca, ojca Anny, bo oznacza Fanuel oblicze Boga. Dziadkowie Anny nadali jej ojcu takie imię, gdyż miał on przedstawiać charakter i oblicze samego Boga. Anna z kolei to imię pochodzące z języka hebrajskiego od słowa hanach, wdzięk, łaska. Imię Anna oznacza kobietę miłą, łagodną i przyjemną. Mamy dzisiaj Annę wśród nas. Annę, podnieś się ręce. Są Anny dzisiaj? Jest jedna Anna, tak. Kobieta miła, łagodna i przyjemna. Czy faktycznie taką była? Czy miała powody pozostawać miłą, pogodną i przyjemną niewiastą? Jak wspomnieliśmy, była osobą samotną. W dodatku prawie całe życie swoje wdową. Zauważmy, że w tamtych czasach wdowy musiały żyć na łasce i niełasce innych ludzi. Wdowy tamtych czasów nie miały żadnego wsparcia i uposażenia, dlatego też z takim naciskiem Pismo Święte przypomina, że pierwszy Kościół miał troszczyć się o wdowy i o sieroty. Apostoł Jakub pisze, znamy ten werset, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, co jest, nieś pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Z pewnością biblijnej Annie nie było łatwo. Możemy sobie to łatwo wyobrazić. Z pewnością miała wiele powodów, by narzekać, uskarżać się na swoje życiowe położenie. Wiele osób w takiej sytuacji miałoby wiele pretensji do życia, a nawet pretensji do samego Boga, oskarżając Go taki los. Niektórzy w takich sytuacjach, kiedy ich spotykają takie sytuacje, odwracają się od Boga albo negują zupełnie Jego istnienie, powiadając, no gdyby Bóg był, z całą pewnością moje życie wyglądałoby inaczej. Czy imię Anna, które nosiła, nie było ironią znaczenia tego imienia? Przypomnijmy, Anna znaczy łaska. Czy tak wygląda Boża łaska? W dodatku pochodziła z plemienia Asher, co w języku polskim znaczy szczęśliwy. Czy można w takiej sytuacji być szczęśliwą kobietą? Biedna, stara, osamotniona, bez widoków na przyszłość kobieta, czy możemy się spodziewać, że to właśnie z jej postawy życia możemy uczyć się wiele? Czy czegokolwiek możemy się nauczyć? Że jej życie może być dla nas przykładem, że może być wskazówką również na ten rok, który się rozpoczyna. Chcielibyśmy na początku zauważyć, że Anna nie była zgorzkniałą, skarżącą się na swój los kobietą. Wszystkie okoliczności życia usprawiedliwiałyby taki stan. Jakże łatwo w takich sytuacjach płakać nad sobą, mieć pretensje do innych z powodu swojej samotności, ubóstwa, braku bliskich wokół siebie. Anna odkryła bowiem to, co i młodszym, i starszym przychodzi czasem z wielkim trudem, że prawdziwe szczęście to te, o którym pisze psalmista Asaf w psalmie 73, powiadając, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. W Nim pokładam nadzieję moją. Jest to łatwo tobie zauważyć też, co jest twoim szczęściem? Dla Anny szczęściem był Bóg. Właśnie czytamy o Annie słowa, iż nie opuszczała świątyni. Kobieta Anna, kobieta świątyni, nie opuszczała świątyni. Są ludzie, o których można powiedzieć, iż są fanami. Dużo mówiliśmy na ten temat w tygodniu modlitwy. Jeśli nie byłeś, drogie przyjacielu, bracie i siostro, żałuj. Straciłeś wiele. To były piękne wieczory od poniedziałku do soboty. Pięknie mogliśmy widzieć też wykładane Słowo Boże na ten temat. Fani nie opuszczają żadnej okazji, żadnej sposobności, by uczestniczyć w tym, co jest najważniejsze w ich życiu, co jest największą pasją, największą przyjemnością ich życia. Są jakby uzależnieni, czasem silnie niż od jakichś używek czy narkotyków. Pomyślmy na przykład o fanach drużyn piłkarskich. są na każdym meczu, bez względu na to, czy drużyna gra u siebie, czy też gdzieś jest na dalekim wyjeździe. Czasem potrafią, nie rozumiem tego, pojechać jednej nocy 1000 kilometrów, żeby być na stadionie, oglądać mecz i 1000 kilometrów wrócić do domu. Ale oni tam muszą być, bo gra ich drużyna. Biblijna Anna miała nieco inne upodobania niż mecze piłkarskie. Ja lubię mecze, ale Anna miała inne upodobania. Ona kochała swój kościół, kochała świątynię. Nie opuszczała kościoła, nie opuszczała świątyni. Nie chciała przegapić żadnego nabożeństwa. Kiedy inni pozostawali w domach, ona wybierała drogę prowadzącą do świątyni. Co powiedzielibyśmy o takiej kobiecie? Ja wiem, co inni by powiedzieli o niej. Dewotka, fanatyczka, mohorowy beret, ćwiruje. Czy można każdego dnia bywać w świątyni? No bez przesady, bez przesady. Każdego dnia bez przesady. Czy nie wystarczy, jak innym przychodzi do świątyni 3 razy do roku? Święta nakazane przez Boga, tak wielu Żydów robiło. No może, czy nie wystarczy, jak raz w niedzielę, oczywiście, jeśli nie zaśpię, albo nie dotknie mnie jakieś lenistwo, albo jakieś tam no, początki jakiegoś katarku lekkiego, prawda, być się na nabożeństwie? Ale stanowczo uważam, że to przesada być na każdym nabożeństwie. Stanowczo uważam, że to jest przesada być na czwartkowych spotkaniach, przecież wystarczą niedzielne. A domowe grupy są mi zupełnie niepotrzebne. Po co mam tam chodzić, kiedy wszystko wiem? Dla Anny świątynia była nie drugim, ale pierwszym domem. Kochała to miejsce. Miejsce, gdzie wielbi się Boga. Miejsce, gdzie można słyszeć Jego głos. Miejsce, gdzie można spotkać się z Jezusem. O Annie czytamy, że była prorokinią. Być może dziś nie najlepiej nam się kojarzy to słowo. Namnożyło się bowiem samozwańczych, fałszywych proroków i mężczyzn, i kobiet, próbujących przemawiać w imieniu Pana, choć Pan nigdy ich nie wysłał, nigdy do nich nie mówił. Czasem mówią rzeczy, które są sprzeczne z Bożym Słowem. A sama funkcja proroka została dziś zawężona do człowieka przepowiadającego przyszłość czy wzbudzającego fałszywą nadzieję. Musimy sobie jednak uświadomić, bracia i siostry, fakt, że prorokiem nazwiemy człowieka, który przede wszystkim jest nastawiony na słuchanie Boga. Mów, bo sługa Twój słucha. Być może w tym względzie apostoł Paweł pisał do Koryntian: chcę, aby wszyscy prorokowali. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by w tym znaczeniu być prorokiem Bożym, to znaczy słuchać i respektować Jego słowo, Jego nakazy, Jego zakazy, a potem wiernie przekazywać to słowo innym ludziom. Powracając do Anny i jej obecności w świątyni. Bracia i siostry, czy Pan Bóg nie dał nam, ludziom wierzącym, przykazania, czy pierwszy raz je słyszymy, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju? Wśród chrześcijan czasem bywa gorąca dyskusja na temat przykazań Starego Testamentu, które należy wypełniać, a które straciły swoje ostrze rygoru. Jednak czy można lekceważyć te, o których mówi zakon Chrystusa, o których mówi Nowy Testament? A właśnie Nowy Testament powiada: nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Nowy rok czynimy różne postanowienia. Czasem zupełnie banalne, głupie postanowienia. Będę się odchudzał. Ile osób postanowiło się odchudzać w tym roku, tak? Albo podejmę naukę jakiegoś języka obcego. Albo będę codziennie biegał. Rzucę palenie. No myślę, że nie ma wśród nas takich, którzy takie... Ale ludzie w świecie podejmują takie wyzwania. A potem szybko o nich zapominamy. Szybko stają się nieaktualne. Chciałbym dziś zaproponować kilka postanowień, jakie możemy podjąć w oparciu o życie Anny, i oby nie były to płonne postanowienia. O pierwszych już troszeczkę mówiłem. Niech ono brzmi tak. Proszę Boga i niech da mi siłę, bym nie opuszczał społecznych zgromadzeń. Czy możesz podjąć taką decyzję przed Bogiem? Ja wiem, że są różne okoliczności naszego życia, ale Czasem zupełnie z błahych powodów nie ma nas tutaj. A przecież jest to przestąpienie przykazania, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Bracia i siostry, pamiętamy historię Tomasza biblijnego. Często mówimy o nim w okolicach Wielkanocy. Tomasz nie był obecny tylko na jednym spotkaniu, gdzie zgromadzili się apostołowie i jak wiele stracił. Gdyby nie miłość i cierpliwość Pana, może Tomasz do końca życia zostałby na wieki niewiernym Tomaszem. Nigdy nie wiesz, ile tracisz, kiedy jesteś poza społecznością ludzi wierzących. To osłabia twoją wiarę i relację i z Bogiem, i z ludźmi. Kiedy zaniedbujemy społeczność, coraz mocniej zziębniemy i coraz bardziej oddalamy się od Boga. Czy wiesz o tym? Czy wiesz o tym? Kiedyś o tym mówiłem, ktoś powiedział, no przesadziłeś, bracie, ale powiedziałem tak, jeśli opuścisz jedno czy dwa spotkania, to popadasz w ciężką duchową niemoc i chorobę. Ale kiedy cię nie ma miesiąc albo dłużej, to już jesteś martwy. Przesada? Nie chciałbym, abyśmy tego praktykowali, abyśmy to doświadczali w naszym życiu, ale wierzę, że tak jest. Bądźmy jak Anna, kochajmy swój zbór. Niech każdy ma tę świadomość, że społeczność bez ciebie, bracie i siostro, nie jest pełną społecznością. Twoja obecność i twoje zaangażowanie jest środkiem i sposobem, przez który Duch Święty buduje swój zbór, buduje jeden drugiego. Biblia naucza, że nawet ten najmniejszy członek w ciele ludzkim, który wyobraża Kościół Jezusa, jest potrzebny i jest ważny. I nie można o nim powiedzieć, nie potrzebuję ciebie, albo odwrotnie, nie potrzebuję was. Wielu ludzi w swoim zaczerwienieniu tak właśnie powiada, wcale nie potrzebuję społeczności żadnej z innymi. Wystarczy, jak się pomodlę w domu, prawda? Sam dla siebie. Tak niektórzy powiadają. Bądźmy ludźmi podobnymi do Anny, która nie opuszczała społecznych zgromadzeń, która była w świątyni zawsze i wszędzie. Czas na drugie noworoczne postanowienie. Czytaliśmy, że Anna służyła Bogu w postach. Anna służyła Bogu w postach. Czy służyć Bogu w postach jest sensownym postanowieniem? Ktoś powie, to takie trudne postanowienie. Próbowałem wielokrotnie, ale nie mogę pościć dłużej niż jeden dzień. I to tak lepiej, gdyż jeden z kolei chwalił się, że potrafi pościć pomiędzy śniadaniem a obiadem. Albo od obfitego obiadu do samej kolacji też potrafi pościć, tak? Oczywiście mówiąc poważnie, dobrą jest rzeczą powstrzymać się od spożywania pokarmów, czyli pościć. Ale niewątpliwie to jest niewątpliwie dobre dla naszego wewnętrznego człowieka i przynosi nam duchowe korzyści. Ale czy Biblia, kiedy mówi o poście, ma na myśli jedynie powstrzymywania się od spożywania pokarmów? O Annie powiedziane jest, że służyła Bogu w postach. Co to znaczy służyć Bogu w postach? Jak można postem służyć Bogu? W księdze proroka Izajasza mamy opis tego, co Bóg rozumie przez prawdziwy post. Bardzo ciekawy tekst. Jeśli macie Stary Testament, księga proroka Izajasza, 58 rozdział, chciałbym kilka wersetów od 5 poczynając przeczytać ten tekst. Księga proroka Izajasza, 58, od 5 do 7. Czy to jest post, powiada Bóg, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zawiesza swoją głowę, jak sitowie, wkłada w wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i z biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od swojego współbrata nie odwrócisz się. Podoba wam się taki post? Dzielenie swego chleba z innymi, troska o drugiego człowieka, służba na rzecz potrzebujących. To są rzeczy, które Bóg nazywa prawdziwym postem. Żyjemy, bracia i siostry, w społeczeństwie, które nastawione jest konsumpcyjnie do życia. Zresztą Biblia mówi o czasach ostatecznych, że ludzie będą jacy? Samolubni, egoistyczni. Czy tak ma być również z ludźmi wierzącymi? Chciałbym to mocno podkreślić. Życie jedynie dla siebie, ewentualnie tylko dla swojej najbliższej rodziny, nie jest Bożym stylem życia. Powtórzę to jeszcze raz. Życie jedynie dla siebie, ewentualnie tylko i wyłącznie dla swojej własnej rodziny, nie jest Bożym sposobem życia. Nie znaczy to, że mamy zaniedbać swoje rodziny, ale znaczy to, że nie można prowadzić życia tylko i wyłącznie dla siebie. Biblia powiada, nie dla siebie żyjemy, ale żyjemy dla Chrystusa. Apostoł Paweł zapisał dzisiaj do Rzymian takie słowa, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Nie pomylił się? Nie pomylił się? Nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla siebie żyjemy? Nie, dla Pana żyjemy. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Jesteśmy Pańscy? Dlatego też niech to będzie naszym postanowieniem. Chcę, jak Anna, służyć Bogu w postach i w tym, co Bóg nazywa prawdziwym postem. Służyć w postach, które są służbą i usługiwaniem dla innego człowieka. W takim poście Pan ma upodobanie i taki post nazywa Pan prawdziwym postem. Po trzecie, Anna służyła Bogu w modlitwach, jak czytaliśmy w Bożym Słowie. I znowu możemy zapytać, jak to jest służyć Bogu w modlitwach? Jak to jest służyć Bogu w modlitwach? A może trzeba zapytać, czy w ogóle się modlisz? Przyjacielu, bracie, siostro, czy w ogóle się modlisz? A jeśli już się modlisz, czy się modlisz jedynie o siebie, czy też o swoją najbliższą rodzinę, to jest oczywiście dobra rzecz, jeśli modlisz się o najbliższych. Ale służyć Bogu w modlitwie to coś znacznie więcej. To coś znacznie więcej. O Anie Ewangelia powiada, że służyła w postach i modlitwach dniem i nocą. To piękna postawa modlić się nie tylko o siebie, ale też o innych. Modlić się modlitwą stawienniczą za innymi, szczególnie braćmi i siostrami, ich problemami. To wspaniała służba i wbrew pozorom wcale nie jest taka łatwa, ale wymagająca wyrzeczenia, poświęcenia, wymagająca czasu, którego coraz mniej mamy. Oczywiście modlimy się w domach, ale czy nie powinniśmy modlić się w świątyni? Czy nie powinniśmy modlić się w kościele? Kiedy ostatni raz się modliłeś, bracie i siostro? Odpowiedz sobie na to pytanie. Kiedy ostatni raz modliłeś się na tym miejscu? Jak miło musi być Bogu, gdy w zgromadzeniu ludzi wierzących Jego dziecko głośno modli się do Niego. Jak przykro z kolei, gdy zamyka swoje usta i serce, by nie modlić się do swojego Zbawiciela. Kościół zwany jest domem modlitwy. Tak jest nazwany? Pan Jezus Chrystus powiedział, dom modlitwy. Ale czy to jest dom modlitwy również twojej? Mojej? Czy modlimy się do Boga tutaj, na tym miejscu? Proś Boga, by dał ci siłę i odwagę otwierać swoje usta w zgromadzeniu. Modląc się również tym sposobem, służysz Bogu, wydając świadectwo twojego prawdziwego przywiązania do Boga. Ja jestem przekonany, że nie ma potężniejszego świadectwa jak modlitwa człowieka wierzącego w zgromadzeniu ludu Bożego. Jestem przekonany o tym. Gdybyśmy chcieli rozmawiać z ludźmi, którzy po raz pierwszy przychodzą na nasze zgromadzenia, wiecie, co ich najbardziej porusza? Ktoś powie, no słowo pastora, no bo tak mądrze zawsze mówi, prawda? No pieśni, które śpiewa. Tak, to wszystko porusza, ale wiecie, co najbardziej porusza? Modlitwy ludzi wierzących. Modlitwy ludzi wierzących. Możesz służyć w ten sposób Bogu. Możesz służyć Bogu właśnie w modlitwach. Niestety ten zwyczaj w wielu zborach zanika. Z przykrością to mówię. W wielu zborach zanika. Coraz częściej eliminuje się modlitwę na rzecz tego, co przewrotnie nazywa się uwielbieniem dla Boga. Stoją jacyś tam na środku, prawda, i tam, prawda, no, modlą się, a inni słuchają. Uwielbienie dla Boga. To nie jest uwielbienie Boga. U niektórych wierzących lampa modlitwy dawno zgasła. Kiedyś Bóg mógł cieszyć się ich modlitwą, dziś usta ich pozostają zamknięte. Ale wiecie, to przeciwnikowi Bogu, Bożemu, diabłu, zależy na tym, by uczniowie Chrystusa mieli usta zamknięte. Było wiele radości, gdy Jezus wjeżdżał w triumfalnym pochodzie do Jerozolimy. Pamiętamy tę scenę. Uczniowie Jego i tłumy wiwatowały i mówiły, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom swoich uczniów. Odpowiadając, rzekł im: Powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Czy nie powinniśmy postanowić, że będę w tym roku częściej w zgromadzeniu modlić się do mego Pana? Że moje serce nie pozostaje kamienne, ale stanie się gorące dla Boga? Anna nie tylko w modlitwach wypowiada prośbę, ale jak mówi Ewangelia, wielbiła Boga. Bo jeśli nawet nie masz o co prosić Pana Boga, to przecież wszystko On ci daje każdego dnia i wierzę, że jesteśmy winni oddawać Mu chwałę i cześć. Winniśmy Mu uwielbienie, nieść uwielbienie. Czy robimy to? Niech również to będzie postanowieniem noworocznym. Chcę wielbić Boga dniem i nocą. Chcę okazywać Mu wdzięczność i radość z powodu łaski, jakie na mnie spływa każdego dnia. Anna to robiła. Czy chcesz przyłączyć do grona Anny i tych, którzy to czynią? Biblia powiada, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne. Widzicie jakąś zależność między tym? Ktoś powie, no nie bardzo. Nie, może się kłócić na ten temat, ale tak mówi Biblia. Jeśli twoje serce jest miłujące Boga, to i twoje wargi będą wdzięczne. Jesteśmy powołani do tego, by przyczyniać się do chwały naszego Boga. Wielbienie Boga jest najwyższą formą modlitwy. Czy moje i twoje serce nie powinno go jeszcze bardziej uwielbiać? Chciałbym pozostawić to pytanie każdemu z nas do przemyślenia, jako postanowienie noworoczne. I po czwarte, mówiliśmy, że Anna nie opuszczała świątyni, że jako prorokini nastawiła swoje ucho na to, by słyszeć, co mówi Bóg, że służyła Bogu w postach i modlitwach, że wielbiła Boga. Ale od Anny możemy jeszcze nauczyć się jednej ważnej rzeczy. Czytaliśmy, że wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. I mówiła o Nim wszystkim. Jednym z podstawowych przywilejów każdego człowieka wierzącego jest mówienie o Bogu innym ludziom. Niestety dziś wiele wierzących ludzi przestało dzielić się swoją wiarą z innymi. Być może uważają, że nie są do tego powołani, albo nie mają zdolności przemawiania, dyskutowania, przekonywania, albo uważają, że to jest zadanie jedynie dla pastorów, starszych zboru czy innych zatrudnionych w kościele pracowników. Czy mówienie o Bogu innym ludziom wprawia cię w zakłopotanie? Czy wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję, by świadczyć o Jezusie? Czy czujemy się zażenowani, jeśli mamy komuś coś powiedzieć o Bogu? Anna mówiła wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Mówiła o Jezusie ludziom, nawet tym, którzy mieli inne oczekiwania w stosunku do przychodzącego Mesjasza. Mieli inne nadzieje, inne wyobrażenie o Mesjaszu, ale to ani nie przeszkadzało, aby mówić o prawdziwym Jezusie. Mówić o Nim to też jest i nasze zadanie. Mówić o prawdziwym Jezusie, mówić o Jego miłości do człowieka, mówić o Jego śmierci na krzyżu dla zbawienia każdego z nas. Czy to nie jest dobrym, noworocznym postanowieniem, by jak Anna mówić o Nim, to znaczy o Jezusie, wszystkim ludziom? Bracia i siostry, aby dał Pan nam siłę podejmować właściwych, sensownych postanowień. I by te postanowienia nie były z kategorii słomianych zapłonów, ale stały się częścią i praktyką stylu naszego życia. O czym mówimy? Mówiliśmy o czterech rzeczach. Chciałbym, abyśmy je powtórzyli. Nie opuszczajmy społecznych zgromadzeń. Służmy Bogu w prawdziwym poście, to znaczy służbie dla innych. Służmy Bogu w modlitwie, uwielbiając Go również. A też mówmy o Nim. To są postanowienia, które każdy człowiek wierzący może podjąć. Ja wierzę, że Bóg chciałby, abyśmy w sercach naszych tak właśnie postanowili i o to dzisiaj prosili. Boże, pomóż mi w tym roku. Nowy rok nie jest magiczną datą, ale każdy dzień jest chwilą, kiedy możemy powiedzieć, Boże, coś dobrego chcę zrobić. Podjąć tą dobrą decyzję. A jeśli jesteś człowiekiem niewierzącym jeszcze, biblijnie wierzącym, jeśli Słowo Boże cię przekonuje, chciałbyś w tym roku podjąć decyzję, aby pójść za Nim, to jest to najlepszy czas. Zrób to dzisiaj. Zrób to teraz. Powiedz, Boże, nie chcę 2017 roku przeżywać bez Ciebie. Chcę Ci ślubować wierność, chcę Ci ślubować miłość, chcę iść za Tobą. Jeśli takie postanowienia podejmiesz przed Bogiem, to one naprawdę są lepsze od tego, aby się odchudzić, aby biegać, aby jakieś rzeczy czynić, które świat wymyśla, które i tak nie mogą być spełnione. Bóg daje siłę, aby wypełnić te postanowienia, które Jemu się podobają i które są korzystne dla naszego życia. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.